Słychać mnie?
Słychać. Coś dziwne, takie wrażenie. No, wydaje mi się, że w ogóle nie słychać przez te głośniki.
Dobra.
Dobrze. Może dzisiaj nie będzie takie typowe kazanie, jak zazwyczaj. Dzisiaj bym chciał z paroma myślami nas zostawić i do końca nie wiem, z jakimi jeszcze, powiem szczerze, ale wierzę, że Pan Bóg wie i poprowadzi mnie do tego. Ponieważ to, co w ogóle liczy się w naszym chrześcijańskim życiu, to bliskość z naszym Panem. Bez tego to nawet nasze chrześcijańskie życie nie ma takiej barwy. Choćbyśmy mieli ładny kościół, ładnie pachniało, elegancko było, klimatyzację byśmy mieli, mielibyśmy 1000 osób w kościele, to bez tego, że bez tej bliskości z naszym Panem wszystko to jest nic. Wszystko to jest nic. I wiecie, jak tak dzielę się słowem tutaj nieraz. Dzielę się słowem, bo to, kiedy dzielę się słowem, to także dzielę się dla siebie słowem. To nie jest tylko słowo, które staram się uwolnić tutaj, ale także to dla mnie jest słowo. Zawsze cały czas jedna rzecz mnie w tym wszystkim zastanawia, na ile to przerzucimy na praktykę, na ile to staje się faktem, na ile to, co powiedziałem, może być spraktykowane, wiecie, 3 punkty do tego, 4 do tamtego, to tak, to siak, to owak, wiecie, zeszyty mamy zapisane, może, albo informacje w głowie, pytanie jest, jak to przekładamy na życie, jak to przekładamy na każdą codzienną chwilę, na każdą codzienną sytuację, na jakikolwiek problem, cokolwiek jest przed nami. Jak to przekładamy? I to jest dla mnie istotne, żeby to się gdzieś przekładało. I wiecie, kiedy widzę, jak to się przekłada, kiedy ta odpowiedź z waszej strony jest, kiedy widzę wasze życie i widzę, że to się przekłada, to jestem szczęśliwy, zadowolony. Ale kiedy widzę, że gdzieś to się pętli cały czas, to nie jest to dla mnie proste. Powiem wam, że może dzisiaj halleluja zbytnio nie będzie, kiedy będę mówił. Ale chciałbym paroma myślami się podzielić, mimo wszystko. Myślę sobie, że klucz do naszego skutecznego, owocnego, głębokiego życia, mającego sens, to jest to, aby złapać to, co w Bożym sercu jest. Aby być Bożym sercem na tej ziemi. Aby te Boże serce chodziło o dwóch nogach, o naszych nogach. I teraz, jeżeli te Boże serce nie zmaterializuje się w nas, to choć będziemy opowiadać o wielkim Bogu, wszystko to będzie kiepskie. Bo będziemy widzieć, że to nie działa. Będziemy widzieć, że to nie działa, że my może jesteśmy jakąś grupą, jakąś koncepcją na tej ziemi, koncepcją akurat chrześcijańską, akurat może protestancką, czy jakby to zwał, to nic poza tą koncepcję więcej nie ma. Poza tym, że może ludzie lubią łączyć się w grupy, my jesteśmy jedną z grupą, która się połączyła ze sobą i dzięki temu jest nam lepiej. Ale przecież nie o to chodzi. Bo wiecie, w jakąkolwiek grupę się ludzie połączą, jest im dobrze. I wiecie, i jeżeli my tylko czerpać będziemy satysfakcję z tego, że jesteśmy tutaj razem ze sobą i od czasu do czasu ktoś komuś pomoże, to jest to nie wszystko. Bo kluczem tego wszystkiego jest prawda, która jest ukryta w Bogu, która potrzebuje się przez nas zamanifestować, a ona zamanifestuje się dopiero przez nas, kiedy my tak naprawdę chwycimy, kim jest Bóg w swoim wnętrzu. Nie w opowieści biblijnej jedynie. To jest Boże Słowo. To jest Boże Słowo. I choćbyśmy je zjedli, to nic to nie zmieni w naszym życiu. Możemy je przeczytać z góry na dół, nic to nie zmieni w naszym życiu. Jeżeli przez te Boże Słowo, przez to, co tu mam w ręku, nie znajdziemy żywego Bożego Słowa, którym jest nasz Pan. Jeżeli my nie spotkamy się z żywym Słowem, Jezusem Chrystusem, to możemy być, że tam nawet moralnie poukładanymi chrześcijanami, to i tak jest nic. to i tak jest nic. Jedynie fajnie jest, że może nas ludzie, rząd pochwali, że jesteśmy moralnie żyjącymi ludźmi. Ale przecież to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby było coś w naszym życiu, co sprawi, że z nas będzie tryskać prawda Chrystusa. Wiecie, ja rzadko jakieś takie różne filmy na YouTubie oglądam, tego typu, co się tam dzieje, wiadomości rzadko oglądam, po prostu rzadko. I ostatnio sobie tak poszusowałem i trafiłem na jednego gościa, który zebrał wiele ludzi, jakiś znany facet najprawdopodobniej, bo jak powiedzieli jego nazwisko, to wszyscy klaskali w dłonie. Wszyscy klaskali w dłonie na wielkim jakimś audytorium i on opowiada o Jezusie i on udowadnia, że to wszystko, co w Biblii jest napisane, to bzdury. To wszystko jest przeinaczone. No, bierze ten fragment, to jest do niczego. Ja mówię, co się dzieje, nie? Wiecie, może to cały czas gdzieś tam było, tylko ja do tego nie docierałem, ale to pokazuje jedną ciekawą rzecz, że dzisiaj żyjemy w czasach, w których możesz zaczerpnąć ze wszystkiego i możesz sobie taki śmiecior w głowie zrobić, że to wszystko sprawi, że nawet chodząc do kościoła i trzymając się nawyku, będziesz pusty, będziesz nie do końca posklejany w sobie. Bo te treści, to wszystko cię karmi. To do ciebie mówi. Kiedy widzimy telewizję i kiedy widzimy wiadomości, to mówią złe rzeczy do nas. Mamy reklamę cały czas, bo zło się dobrze reklamuje. Mamy reklamę złych rzeczy. I wiecie, i jesteśmy w stanie powiedzieć sobie, ja się dystansuję do tego, ja mam kierunek w swoim życiu. Ale czy chcemy, czy nie chcemy, i tak tym przesiąkamy. I tak to do nas wchodzi. I tak to do nas idzie. I wiecie, im więcej tego słuchamy, tym łatwiej jest nam to dalej słuchać i tym trudniej jest nam otworzyć się na autentyczne spotkanie z Bogiem. Na autentyczne przywitanie się z Nim. Otwórzmy Księgę Ezechiela. 18 rozdział, 23 werset. Chciałbym, abyśmy w tym wszystkim, co tutaj się dzielę teraz, szukali Bożego serca. Bo to jest klucz do tego, abyśmy my byli Bożym sercem tutaj na ziemi. I tam mamy takie słowa. Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego, mówi Wszechmocny Pan, a nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył? Jeszcze raz. Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego, mówi Wszechmocny Pan, a nie raczej w tym, aby się odwrócił od swoich dróg i żył? Jeżeli Bóg takie pytanie zadaje do człowieka, to znaczy, że były zarzuty w stosunku do Boga, że Bóg chce śmierci grzesznika. Tymczasem Bóg nie chce śmierci grzesznika. A jeżeli Bóg nam zadaje takie pytanie, to znaczy, że my potrzebujemy się w swoim życiu odnieść do tego, co Bóg pyta. I On się nas pyta, czy rzeczywiście ja mam upodobanie w tym, aby grzesznik zginął. Czy rzeczywiście? Jeżeli odkryjemy, że Bóg rzeczywiście nie ma upodobania w tym, jeżeli odkryjemy, że Bóg jest inny niż to, co sobie myśleliśmy, to obliguje nas do tego, abyśmy byli podobni do tego, co Bóg do nas mówi. Bo pytanie jest takie. Kiedy czytamy Dawida w swoich psalmach, który mówi, abyś zabił bezbożnika, to pytanie jest, czy nas to wkurza, czy nie wkurza? To jest Słowo Boże. I Dawid się modli, abyś zabił bezbożnika gdzieś tam. Kochani, kiedy ktoś z was, no, jeżeli ktoś jest rok czasu nawrócony, to jeszcze myśli, że Biblia i to, kto mówił ci o Biblii i przekazywał ci jej treść, to jest to jedyne postrzeganie Biblii i tego, co Bóg mówi w swoim słowie. Ale kiedy jesteś już 5 lat nawrócony, 6, 10, 15, to widzisz, że nie do końca zawsze jest tak, jak na początku myślałeś o Bogu. Nie do końca jest tak, jak wydawało ci się, że Bóg wygląda, jaki ma obraz. I zaczynają się wątpliwości, jaki właściwie Bóg jest. Na początku widziałeś wszystko w pięknych barwach, później troszkę zaczyna być szarości, a później jest kiepsko nawet. Później nawet okazuje się, że tam, gdzie Bóg nie powinien działać, on działa, a tu, gdzie powinien nie działać, nie działa. Co się dzieje? Zaczyna się zamęt. I wiecie, i to jest bardzo niebezpieczny moment, ponieważ łatwo jest się otworzyć na treści, które nie są ze słowa. I zgubić obraz Boga. Bo zawsze taki zamęt był w naszych głowach. Czy było to 1000 lat w tył, czy 2000 lat w tył. Zawsze ludzie zadawali pytania i zawsze ludzie się sprzeczali, jak to właściwie Bóg wygląda. Ale wiecie, zawsze przez historię byli ludzie, którzy nie za bardzo się sprzeczali, jak Bóg wygląda, ale Go przeżywali. I ci, którzy przeżywali Boga, mieli wpływ na zmianę, która była wokół nich. Nie ci, którzy udowadniali, że Bóg jest taki albo inny. Ale ci, którzy tak naprawdę się przejęli Bogiem, którzy tak naprawdę mieli relację z Nim, to oni po latach okazywali się ludźmi, którzy mieli coś w sobie, coś z Bożej natury przyniosło na tą ziemię. Teraz jakby w inną epokę wejdźmy, w epokę Ewangelii Łukasza. Pierwszy wiek naszej ery. 15 rozdział. Mówimy o Bożym sercu. Parę myśli. Piętnasty rozdział od pierwszego wersetu. I zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali, mówili, ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Powiedział im więc takie podobieństwo. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją odnajdzie? A odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich, weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Boże serce. Boże serce. Można powiedzieć, dziwne te Boże serce. Co najmniej z dwóch powodów. Na pierwszy rzut. Kiedy ktoś się zgubi, to Pan Bóg zostawia 99 ludzi i idzie za tamtą owieczką, a ci zostają sami. Pierwsza dziwna rzecz. Druga dziwna rzecz. W niebie się więcej radują z tego jednego grzesznika, który się nawrócił, niż z 99 sprawiedliwych. O, to może właściwie warto się co jakiś czas zgubić, bo przynajmniej radochę w niebie, jak on zrobię. Można by sobie było pomyśleć. O co tu chodzi? O co tu chodzi? Jak to jest z tym Bożym sercem? Jak to jest z tym Bożym sercem? Wiecie, byli faryzeusze i uczeni w piśmie i ktokolwiek jeszcze, kto uważał się za świętego w tamtych czasach i bardzo nie podobała im się koncepcja naszego Pana. Nie podobało im się zachowanie Pana Jezusa. Tymczasem Jezusa zachowanie było czystym zachowaniem Boga, objawiającego się przez człowieka. I to troszkę szokowało, ponieważ Jezus miał troszkę inną koncepcję w relacjach międzyludzkich niż ludzie, którzy byli święci. Mianowicie, On wchodził w najciemniejsze miejsca i tam był światłem. Tymczasem ludzka koncepcja polega na tym, troszkę, że kiedy jesteśmy święci, uśmiechnięci, to wolimy nie trzymać się z tymi podejrzanymi. Bo czasami jeszcze ktoś pomyśli, że sami jesteśmy byle jacy. Od razu włącza nam się taka myśl, co o mnie pomyślą. Tymczasem Pan Jezus nie baczył na to, co o nim pomyślą. Nawet wrogowie mówili, że się nie liczy z ludzką opinią. Tak wrogowie kiedyś o Panu Jezusie się powiedzieli, ty się nie liczysz z ludzką opinią. I wiecie, on się nie liczył z ludzką opinią w taki sposób, że on wiedział, co Ojciec chce w niebie i to realizował, bo znał całkowicie serce swego Ojca. A serce ojcowskie jest takie, że my jesteśmy tutaj na tej ziemi powołani nie po to, żeby się cieszyć tutaj w zamkniętej enklawie, lecz po to, aby iść do tego świata i nieść słowo, nieść światłość, nieść Ewangelię, być miejscem przełomu, być miejscem zmiany, być tym, który przynosi Bożą zachętę. Czy będziemy oklaskiwani za to? Często nie. Często za to może cegłą w łeb dostaniemy, w cudzysłowie. Inaczej mówiąc, może nas obgadają, może coś głupiego powiedzą. Ale tak jest nasze powołanie, tak jest nasze przeznaczenie. Mało tego, kiedy będziemy tak postępować, to Słowo Boże mówi, że więcej radości przyniesiemy niebu, niż jakbyśmy tutaj nie wiadomo jaką fajną usługę sobie nawzajem zrobili. Widzicie to? Jesteście ze mną? Większa radość jest z jednego nawróconego grzesznika niż z 99 sprawiedliwych. Czyli zobaczcie, usługujemy sobie fajnie. Jesteśmy fajnym przykładem. Ale zgodnie z tym fragmentem Pan Bóg mówi, dla mnie fajniejsze jest, że przyciągniecie kogoś tutaj, a nie to, że sami się będziecie dobrze czuć. Patrząc się inaczej na ten fragment, to sobie pomyślałem tak. Panie Boże, to jest chyba trochę niesprawiedliwe, że tak myślisz. Bo cieszysz się z tego grzesznika, który się nawrócił, za którym ty potrzebowałeś zasuwać. Bo zwróćcie uwagę, co tu jest napisane. I odnalazłszy, kładzie ją w ramiona swoje i raduje się. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół, sąsiadów, mówiąc do nich, weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się opamięta, niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pamiętania. Z jednej strony tam jest powiedziane, że ta owca się zgubiła pasterzowi, a z drugiej jest powiedziane, że ta owca była krnąbrna, bo ona potrzebowała się opamiętać. Inaczej mówiąc, trudno jest, żeby owca, która się zgubiła, zrozumiała, że musi się upamiętać, jeżeli będzie kogoś, kto pójdzie po nią, do niej i jej o tym powie. Kto nie poświęci się i nie ruszy, aby coś powiedzieć. Ale znowu można powiedzieć sobie, no ale czemu większa radość jest z tego niż z nas, którzy we właściwy sposób żyjemy? I powiem wam, że ileś przekładów przeglądnąłem i wszędzie jest większa radość, większa radość, większa radość. Ale powiem wam, że ostatnio wyszedł ten przekład gdański w języku literackim i tam mówię, o, to mnie pogłaskało trochę, bo tam nie jest powiedziane większa radość, tylko taka sama radość. I mówię, o, to już mi bardziej pasuje do koncepcji Boga. Aczkolwiek powiem wam, że głębiej nie sprawdzałem tak naprawdę, jak jest, bo nie mam tu przy sobie, jak tam w oryginalnym z greckim tekście, ale to mi lepiej jest, no bo jeżeli on się nawrócił, to bo niech się niebo raduje z nas tak samo, a nie z niego lepiej niż ze mnie nienawróconego. I teraz jeszcze następna rzecz tutaj w tym fragmencie jest. Mianowicie, dlaczego tak śmiało można 99 owiec zostawić i iść po tą jedną i nie przejmować się? Bo są razem. Wiecie, bo są razem. Kiedy są razem, to są w stanie dać sobie coś. One są w takim instynkcie przytulania się do siebie i bycia przy sobie i ogrzewania się nawzajem. A wiecie, wilk atakuje słabe i pojedyncze owce. Więc kiedy one są razem, to jest szansa, że przejdą, ale kiedy ta owieczka jest sama, nie ma żadnej szansy dla niej. Kiedy ona jest gdzieś sama, i o niej się zapomni, albo się powie, ten grzesznik, ja już mam w nosie go. To wiecie, to najprawdopodobniej, zgodnie z tym tekstem, nie reprezentujemy Bożego serca, a po drugie, mniejsze szanse dajemy tej owcy, która tam jest, niż owcom, które są tutaj. Następna myśl. Idziemy, ja zrzucam te myśli, żebyśmy je łapali pod kątem Bożego serca. Następna myśl. Z bardzo znanego psalmu. Pan jest pasterzem moim. Ktoś pamięta, jaki to numer? 23. Razem to wszystko potrafimy powiedzieć. Psalm 23 mówi tak. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie, duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nią lęknę, boś ty ze mną. Laska twoje i kij twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz oliwą głowę moją i kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Co za sielanka. Widzicie tak w taki sposób swoje życie? Oj, oj, jak fajnie jest. Cudownie jest. No, oczywiście można wyznawać. Jest cudownie. Wiecie, znam takich ludzi, którzy mówią, jakkolwiek byś się nie spojrzał, powiedział, jest okej. Okay. Dopiero jak głębiej się zatrzymasz i powiesz, a jak naprawdę jest. No wiesz, nie? I później okazuje się, że to jest, że tak powiem, bardzo, bardzo traumatyczna sytuacja u tej osoby. Ale kiedy czyta się ten psalm i on jest wlepiony w Biblię tutaj, który bardzo w sielankowy sposób pokazuje to wszystko, co nas czeka, kiedy idziemy za Panem, to tak się zastanawiam, o co w tym wszystkim chodzi. I wiecie, ja wierzę w to, że ten psalm jest takim światłem dla nas, bo ten psalm przede wszystkim pokazuje bardzo fajną rzecz, że Pan jest pasterzem moim i niczego mi nie braknie. Jakbyśmy tak na to się spojrzeli. Pan jest pasterzem moim i nie muszę niczego chcieć. Tak to można przetłumaczyć. Co to znaczy? Że kiedy Pan Bóg jest moim numer jeden, moim bohaterem, moim Panem, On jest we mnie, to ja całkowicie jestem zaspokojony. Wiecie, tu nie chodzi o fanty, które posiadam. Tu nie chodzi o to, w którym miejscu jestem. Czy jestem wśród pięknych gór, czy jestem na pustyni. Problem polega na tym, może rozwiązanie problemu tego polega na tym, że kiedy Pan jest moim pasterzem i jestem, gdzie On chce, abym był, to ja nie muszę niczego chcieć. I kiedy tak jest, to ja gotowy jestem, zwróćcie uwagę, co się dzieje, ja gotowy jestem iść za Nim i wszystko to, co potrzebuje mojego dusza, moja dusza otrzymuje. Bo zobaczcie, wody spokojne, pełen relaks. Co dalej? Pokrzepienie mojej duszy. Wiecie, jeżeli Pan by był naszym pasterzem, nie potrzebowałbyś kogoś, kto by ci przyszedł i cię pokrzepił i pokiział troszeczkę. Bo byłbyś wykiziany odpowiednio przez naszego Pana. Byłbyś odpowiednio przytulony, powiedzieć tak, tak, rozumiecie, tak, tak, wszystko by było. I teraz kiepski tekst, który mówi, choćbym szedł nawet ciemną doliną, zła się nie lęknę. Ten tekst mówi o ziemskiej egzystencji naszej. Od czasu do czasu, z bliskości z Panem, trzeba trochę pochodzić po ziemi i okazuje się, że w tej ziemi od czasu do czasu samochód jakiś potrącimy, przez przypadek, bo samochód nas potrąci, to znaczy nasz samochód, bo nas lepiej nikt nie trąca. Czy zderzymy się z jakąś inną trudną okolicznością. Ale kiedy prawda jest tego, że ja nie muszę niczego chcieć, kiedy Pan jest ze mną i to nie chodzi o fanty, to chociaż byłaby niekorzystna sytuacja wokół mnie, jak dzisiaj mówił Patrycjusz, ja będę się cieszył i radował nie dlatego, że ja potrzebuję udawać, że ja mam się radować, ale po prostu ta radość będzie konsekwencją tego, kim jestem w środku i co przeżywam z Bogiem i to będzie autentyczne. I ja nie będę musiał mówić halleluja! Jak jest dobrze! A moja żona mówi, zwariował. Zwariował? Przecież przed chwilą tragedia była w domu. Przecież mamy tu problem, tu problem, tu problem. W ogóle jest tragedia, a on tu halleluja krzyczy. To by było oszustwo w jakiś sposób. Ale jeżeli to jest ze mnie, bo ja przeżywam autentyczne halleluja w sobie, bo mój Pan jest blisko mnie i nie jest informacja tylko blisko mnie, ale moja relacja z Nim jest blisko mnie, to wtedy, choćbym szedł w niekorzystnych okolicznościach, ja idę i zwyciężam. I zobaczcie, kiedy mam taką okoliczność, i może tak, do tej pory to wszystko do ciemnej doliny jest czymś, co w duchu potrzebujemy złapać. Potrzebujemy złapać w duchu, że kiedy On jest numer jeden, ja niczego nie muszę chcieć. Ja jestem zaspokojony totalnie. Ja z Nim przeżywam wody spokojne, ja z Nim przeżywam pokrzepienie, ja z Nim przeżywam wszystko, co potrzebuję. I wtedy, kiedy idę w życie realne, można powiedzieć takie materialne, kiedy moje serce skalibrowane z Bożym sercem staje się materią tutaj na tej ziemi, to ja, kiedy przychodzi ciemna dolina, nie panikuję i nie rwę sobie włosów z głowy i nie mówię: Panie Boże, gdzie jesteś? Opuściłeś mnie, czy co? Bo ja wiem, że On jest ze mną. I wiecie, i kiedy mam to totalnie w duchu złapane, zobaczcie, co się dzieje wtedy. Wtedy widzę, że zastawiasz stół wobec nieprzyjaciół moich. Później widzę, że namaszczasz oliwą głowę moją i kielich mój przelewa się. Czyli widzę, że to, co we mnie, zaczyna się odbijać na zewnątrz i staje się materialnym faktem. Bo ja tworzę swoje życie poprzez to, co tam mam w środku. Jeżeli mam tam nic, to będę tworzył nic. Jeżeli mam tam życie, to będę tworzył życie. Jeżeli mam tam zwycięstwo, to zwycięstwo będę tworzył. Jeżeli mam tam wycofanie, to będę się wycofywał cały czas. Jeżeli mam tam chaos, to wokół będzie wszędzie chaos. Bo ja potrzebuję najpierw tu zwyciężyć w środku, aby życie mogło się zamanifestować na zewnątrz, nie odwrotnie. Jeżeli chcę na zewnątrz układać wszystko, a tu mam niepoukładane, to bez sensu, i tak się to rozwali. Daj sobie spokój. Daj sobie spokój. Załatw w środku wszystko. I teraz moje objawienie ostatnie. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. I tak sobie myślałem. Stół zakryty. Główka pobłogosławiona. Kieliszek się przelewa. I teraz dobroć i łaska Pańska idzie cały czas ze mną. I jestem wyjątkowy. Pierwszy fakt. Wszyscy jesteśmy wyjątkowi, więc to nie jest wyjątkowego, że jestem wyjątkowy, ponieważ wyjątkowi są wszyscy. Ale moje odkrycie, że łaska i dobroć towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego, to uwaga. Łaska i dobroć, która towarzyszy mi przez wszystkie dni, to uwaga. To nie jest Boża łaska i Boża dobroć. To jest moja łaska, moja dobroć, która wychodzi ze mnie i idzie do innych. Bo ten czas, który ja przebywam z Bogiem, który mnie przemienia, sprawia, że ja zostaję przemieniony i staję się dobrocią i łaską dla ludzi, którzy są wokół mnie. To już jest proces przemiany mojego życia, gdzie ja idę z Panem, On jest na pierwszym miejscu, On mnie pokrzepia w każdej sferze, ja jestem poukładany tutaj, później idę w ten realny świat, w tym realnym świecie, bez względu na to, co się dzieje, ja mam odpowiedni kierunek, ja nie kieruję się okolicznościami, lecz kierunkiem, który mam w sobie. Wreszcie widzę, że ten kierunek prowadzi mnie do zastawionego stołu, prowadzi mnie do Bożego namaszczenia, prowadzi mnie do tego, że ja swój kierunek, który w niebie Bóg przed założeniem świata przygotował dla mnie, ja go realizuję. I co wtedy? I wtedy to widać we mnie przez to, że mam łaskę i dobroć dla innych. Ta łaska i dobroć mnie prowadzi. I ja jestem Bożym sercem na tej ziemi wtedy. I kiedy jestem Bożym sercem na tej ziemi, to wtedy ludzie widzą autentyczność w nas i widzą, jaki Bóg jest i mówią, ja to chcę. I wy wiecie co? Nie musicie mówić, opowiadać tylko o Bogu. On zobaczy Boga w tobie, ponieważ ty jesteś Jego odbiciem. Jak Chrystus był odbiciem Boga tutaj na ziemi, tak my potrzebujemy być odbiciem Boga tutaj na ziemi. I nie dzieje się to tylko przez to, że czytamy informacje, pakujemy w głowę albo religijnie jesteśmy. To się dzieje przez osobiste spotykanie z Nim, osobisty kierunek Nim, osobiste cały czas odkrywanie, odnawianie naszego umysłu, abyśmy zrozumieli, po co nas powołał i robili to wbrew temu, co inni myślą. I złapali to głęboko tutaj i przez to, że mamy to, przeszli nawet trudy, które są, i zobaczyli, że to działa i stali się Bożą łaską i Bożą dobrocią na tej ziemi. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. I wiecie co? Jak to czytam, od razu mi się drugi list Piotra kojarzy, gdzie Piotr mówi, pomnażajcie te cnoty wszystkie, bo kiedy to będziecie pomnażać i będzie to wielkie, wielkie, wtedy będziecie mieli drzwi otwarte do wiekuistej bramy. Tak? Pamiętacie ten fragment? Nie chcę go otwierać. Pamiętacie? Wszyscy pamiętają? Dobrze, to ja go przeczytam. Końcówkę tylko. Tam jest cała akcja mówiąca o tym, że my mamy pomnażać w sobie to Boże obdarowanie, które w nas jest. Piotra, to jest gdzie to jest? Ktoś mi pomoże, no. Już otwieram. I mamy tak. I wiecie co? Najpierw trzeci werset mówi, boska jego moc obdarowała nas wszystkim, znamy to. Później dane nam zostały obietnice, które mamy pomnażać, bo one sprawiają, że stajemy się uczestnikami boskiej natury. I później to jest mowa ho, 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 ho. To nie jest tak, że to ma być w tobie tylko w środku. To się ma objawiać na zewnątrz. Dlatego, że jest powiedziane. Dlatego i właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie wasze wiarę cnotą, cnotę poznanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I co jest później powiedziane? Jeśli je bowiem posiadacie, one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni, bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. I na końcu w ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To jest tak podobnie jak w psalmie pod koniec. Wejdziesz w Bożą obecność, wejdziesz w wieczność z Nim, dlatego że cały czas odbijasz Jego obecność. Ty już nie będziesz szukał bram niebiańskich, gdzie one są. Ty po prostu jesteś w nich. Dziękuję. Dziękuję, bracie. Wiecie, ja wam coś powiem jeszcze. Bo jeszcze jeden dowód na to, że to tak może być. Zaraz wam podam, ale zanim jeszcze podam, to jedno takie niebezpieczeństwo, które może na ten świat przychodzić i może nie zdajemy sobie z tego sprawy. Mianowicie takie. Kochani, Pan Jezus ostrzegał, żebyśmy się nie dali zwieść. Że tu jest Jezus, tu jest Jezus, tu jest Jezus, tu jest Jezus. I ja sobie tak myślałem kiedyś. Ha, 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 ha. Nie dam się zwieść, bo przecież mam Biblię. I wiecie, Biblię można wywrócić do góry nogami. Jak na tym tylko się będziemy opierać, na naszym intelekcie, który jest ograniczony, możemy się przejechać. Wiecie, już teraz takie są techniki, że można spreparować przyjście Pana Jezusa. Można jakiś obraz wymalować w obłokach i jeszcze ludziom gdzieś w podświadomość coś wsadzić i będą myśleli, że to religijne jakieś uniesienie, to pewnie przyjście Pana albo cokolwiek. Wiecie, naprawdę jesteśmy w dziwnych czasach żyjemy. I myślę sobie, że to, co jest istotne dzisiaj dla nas, abyśmy się nie pogubili, kiedy przyjdą zadymy jakieś dziwne, to jest to, abyśmy dzisiaj mieli prawdziwą relację z Nim i odkrywali Go dzisiaj. Że kiedy przyjdzie podróbka, to my będziemy wiedzieć, że nie. Bez względu na to, jak to będzie wyglądać. Okej? Czyli dzisiaj jest ważne, abyśmy my mieli z Nim społeczność. Abyśmy mieli z Nim bliską relację poprzez miłość do Niego. Poprzez przebywanie z Nim. Okej? I teraz na koniec, dlaczego tak sobie myślę, że to w psalmie dotyczy nas, a nie Boga, który ma dobrocią i łaską towarzyszyć. Dlaczego nas? W przypowieściach Salomona 3:3 mamy taki tekst. Posłuchajcie. Niech cię nie opuszcza łaska i prawda. I to nie chodzi o łaskę i prawdę Bożą, że ma nas nie opuszczać, tylko my mamy mieć tą łaskę i prawdę. Bo zobaczcie, niech cię nie opuszcza łaska i prawda, zawiąż je sobie na szyi i wypisz je na tablicy swojego serca. To my mamy odbijać łaskę i prawdę. Wiecie, kiedy my staniemy się autentyczni z Bogiem, kiedy my staniemy się odbiciem Jego na ziemi, wierzcie mi, wszystkie małżeństwa będą fajnie funkcjonować. Nasze relacje z bliskimi będą fajne. Wszystko będzie się dziać jak trzeba. To, że się tak nie dzieje, kochani, wierzcie mi, że to nie jest wina kogoś. To jest problem w nas. Tylko w nas. Bo kiedy zaczniemy odbijać Boga na tej ziemi, to będziemy tak jak On. Spójrzmy się, jak Jezus żył, jak funkcjonował. Spójrzmy się, jak traktował grzeszników. Najbardziej wkurzał się na tych, którym wydawało się, że są święci. Ale do grzeszników miał taką szczególną łaskę. I uwaga. Niech cię nie opuszcza łaska i prawda, żebyście mieli pewność. Potrzebuję to dokończyć. Więc znajdziesz, jeżeli łaska i prawda ci nie będzie opuszczać, czwarty werset mówi, zobaczcie, wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi. Życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy będziesz miał życzliwość w oczach Boga i ludzi, wtedy życie z ludźmi i z Bogiem będzie się dobrze układać. Amen. Ja.